Gościem kolejnego wywiadu w ramach platformy Heal Yourself jest Emilia Iwaniuk, nauczycielka jogi, masażystka shiatsu oraz instruktorka kudo. W naszej rozmowie będziemy szukały idealnej równowagi. Jak mówi nauczyciel Emilii, każdy z nas jest domem z czterema pokojami. Pokojem ducha, umysłu, ciała i emocji. Żeby zachować harmonię, trzeba spędzić trochę czasu w każdym z nich, każdego dnia. Czy udaje Ci się to na co dzień? Jeśli nie, to mam nadzieję, że moja rozmowa z Emilią Cię do tego zainspiruje. Serdecznie zapraszam. Emilia, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ostatni wywiad, który prowadziłam, dotyczył stresu. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj dla odmiany będziemy mogły porozmawiać trochę o harmonii i równowadze.
Jak sobie z tym stresem radzić.
Dokładnie.
Przede wszystkim. Ja Ci, Kasiu, też bardzo dziękuję za spotkanie i zawsze to jest okazja do tego, żeby się podzielić też tym, co ja robię, z troszkę szerszą grupą niż grupą, z którą ja pracuję na co dzień. I tak, i o stresie mamy mówić też trochę dzisiaj.
Trochę jak sobie z nim radzić, tak? Jak szerzej na to spojrzeć. No bo ta harmonia i równowaga to jest właśnie taki antidotum, prawda, na stres.
Trochę to jest antidotum, a z drugiej strony jakby jak zaczynam pracować też i z jogą i opowiadać troszkę więcej o tym stresie, to trochę o tym stresie więcej czytam i z drugiej strony sprawdzam się często w tych sytuacjach stresowych, zarówno trochę i prowadząc zajęcia, ale trochę też biorąc udział w różnych jakichś tam warsztatach, ale przede wszystkim też myślę teraz w tym momencie o swoich egzaminach. I nasz nauczyciel zawsze powtarza, nasz nauczyciel ten z tego naszego ucznictwa japońskiego, żeby się narażać na stres jak najczęściej. I z drugiej strony taka jest prawda, że my jakby nie jesteśmy w naszym życiu codziennym w stanie uniknąć stresu, no bo stres jest częścią naszego życia. I on też jest nam potrzebny, no bo działa tak naprawdę jak każda komórka w naszym organizmie, jakby jest stres i rozluźnienie. To znaczy, że my nie możemy być cały czas w sytuacji takiej stresu, ale też nie możemy być cały czas rozluźnieni, więc gdzieś tam ta właśnie szukanie tej idealnej równowagi i harmonii to jest chyba po prostu odwieczny cel naszego życia i tego funkcjonowania i szukania balansu. No i właśnie, czym jest ten balans? Czy to jest po prostu tylko relaks? No nie, no bo stres jest nam potrzebny też do działania. Ja to lubię porównywać właśnie do oddechu i do tego, co się dzieje jakby w trakcie oddychania, że jest nam potrzebny wdech, jest nam potrzebny wydech, czyli jest nam potrzebna akcja i jest nam potrzebny brak akcji. W tym sensie równowagą będzie to szukanie takiego punktu, takiego miejsca, nie wiem, czy w życiu, czy w ogóle w naszej jakiejś takiej codziennej aktywności, gdzie możemy znaleźć czas i na aktywność, i na regenerację i relaks. I chyba w takim naszym codziennym funkcjonowaniu po prostu najczęściej zapominamy o tym, że potrzebna jest nam regeneracja i relaks.
Dokładnie.
Równowagi.
Dokładnie. I o tym dzisiaj porozmawiamy, ale zanim przejdziemy do tego tematu, to chciałabym się Ciebie spytać, nawiązując oczywiście do jednego z celów platformy Heal Yourself, którym jest takie inspirowanie do spojrzenia na nasze ciało, duszę i emocje jako jedność. Jaki jest Twój sposób na leczenie samej siebie?
Myślę, że ten proces leczenia, uzdrawiania samej siebie cały czas trwa i to nie jest nigdy zamknięte, że nie da się tak jak nie da się najeść na zapas, ani wypoczywać na zapas. Tak ten proces leczenia chyba musi trwać cały czas i myślę, że jakby i dzięki jodze i praktykom, które jakoś zwiększają też taką świadomość i ciała, i oddechu, poznaję troszkę lepiej siebie i znaczy nazywam to trochę takim docieraniem do swojej intuicji, rozwijaniem swojej intuicji i dzięki temu, że wiem, co mi służy, co działa, czego potrzebuję, znaczy umiem sobie to dostarczać. Więc jakby poznawanie po prostu siebie, poznawanie potrzeb swojego ciała, potrzeb swojej głowy, swojego serca, nie wiem, swojego umysłu, bo jakby w myśl zasady takiej, że my jesteśmy trochę tym, czym się karmimy, ale nie w tym sensie, że tylko jedzenie i odżywianie, bo to też, ale też to, z kim spędzamy czas, co czytamy, co oglądamy, w jaki sposób funkcjonujemy po prostu na co dzień. Mhm.
Czyli yoga jest takim jednym ze sposobów na poznanie siebie, tak?
Tak, myślę, że dla mnie tak. I yoga otworzyła mi, myślę, że drogi do różnych innych też technik. Jakby sama jest, uważam, bardzo komplementarną metodą i jest tam wszystko, czego potrzebujemy. Ale też jakby można oczywiście to rozwijać. Jest tam miejsce i na oddech, jest tam miejsce i na ciało, jest tam miejsce i na relaks i też akcję w sensie taką fizyczną, tak? No bo to też są asany, mm-hmm. I też ćwiczymy, też dbamy o swoje ciało, poprawiamy swoją mobilność, swoją elastyczność. I tak, to jest yoga, ale to też są techniki relaksacyjne trochę. To mm-hmm. na pewno jednym z elementów jogi też jest medytacja.
Tak.
To jest taka umiejętność po prostu też zatrzymywania się, takiego wyłączania się z tego codziennego pędu i z takiej codziennej aktywności. Po to, żeby zobaczyć, czego ja potrzebuję, co jest ważne w życiu. Jakby wyłączenie trochę głowy, takie przestawienie się na doznania, które płyną bardziej z ciała, a nie z tego, co moja głowa wymyśli, wyprodukuje. Mhm. Bo tam bardzo dużo rzeczy powstaje, a niekoniecznie one są rzeczywiście takie odzwierciedlające moje potrzeby wynikające z takich naturalnych procesów, tego, że jestem człowiekiem i potrzebuję mhm. zjeść, potrzebuję się wyspać, potrzebuję po prostu odpocząć. I w odpowiedniej dawce też, nie wiem, zażywać aktywności. Ale myślę, że w pierwszej kolejności to jest odpoczynek i sen, jedzenie, a dopiero potem jest jakakolwiek aktywność. Mhm. Jakby, jeśli zaczynamy nadmiernie się eksploatować i robimy coś na zmęczeniu, albo nie dojadając, albo jedząc po prostu niezdrowe jedzenie, no to w pewnym momencie zabraknie nam energii. A jak brakuje nam energii, no to nie możemy działać sprawnie.
Dokładnie, dokładnie. Ale jakby tutaj nawiążę do tego, o czym rozmawiałyśmy tuż przed rozpoczęciem wywiadu, że obydwie trochę miałyśmy jakby podobny punkt wyjścia do tej drogi przez jogę, do poznania tak. samej siebie, prawda? Czyli może ty opowiedz o tym swoim punkcie wyjścia.
To jest... Zresztą nie jest to nic bardzo takiego spektakularnego, bo po prostu wydaje mi się, że też jakby każdy ma swoją drogę i każdy ma swój sposób na dokopanie się trochę do siebie, ale pierwszym takim czynnikiem, który jakby sprawia, że my zaczynamy się interesować bardziej sobą, nie wiem, może swoim rozwojem, to jest jakiś rodzaj dyskomfortu czy niewygody. Bo jak jest nam miło i komfortowo, i wszystko jest okej, i wszystko działa sprawnie i funkcjonuje, no to nie mamy potrzeby zmiany. A w momencie, kiedy jest dyskomfort, kiedy coś się pojawia takiego, że jest nam niewygodnie, jest nam źle, no to automatycznie próbujemy to zmieniać. To jest naturalne chyba. Dążymy raczej do tego, żeby było nam dobrze niż niedobrze. Więc u mnie to był oczywiście też nadmiar stresu, nadmiar obowiązków i taka potrzeba zadbania bardziej o siebie, o swój komfort fizyczno, taki psychiczny. Bo mnie nigdy nie interesowały takie aktywności, które są oparte na rywalizacji. Nie interesował mnie sport. Bo zawsze mi się kojarzył właśnie z czymś takim, że trzeba wyżej, dalej, lepiej. Tak. I to znowu jest takie nakręcanie się.
Taki wycisk, prawda?
Tak, znowu
zmuszanie
wycisk i tempo. Ja z natury jestem raczej osobą taką spokojną, więc szukałam takiej aktywności, która z jednej strony wpływałaby bardzo komplementarnie i kompleksowo też i na moje ciało, ale też musiała się za tym kryć zawsze jakaś historia albo przynajmniej jakaś filozofia. Coś więcej, żeby tam był człowiek jakby nie tylko ze swoją fizycznością, ale też żeby to było takie głębsze, takie bardziej prawdziwe. Mhm. I stąd chyba pomysł na jogę, a zaraziła mnie tym pomysłem koleżanka z pracy, Sylwia. Ja wcześniej chodziłam i pływałam. miałam taką misję i chciałam się nauczyć pływać i rzeczywiście nauczyłam się pływać, a potem chciałam coś więcej. No i ta joga też jakby nie była aż tak popularna, no bo to było ponad 10 lat temu. Nie było aż takiego dostępu do tych wszystkich zajęć jogowych. I kojarzyła mi się pewnie też, jak większości osób się może kojarzy, z czymś zbyt spokojnym, że to jest tylko siedzenie i nic nie robienie. A znajoma poleciła mi właśnie zajęcia z asztangi. Że asztanga to jest po prostu coś, co poczuję w ciele i w głowie. I rzeczywiście jakby poszło na pierwsze zajęcia. Bardzo kameralne miejsce, już nie ma go, znaczy zostało przeniesione i zrobiła się z tego większa szkoła. Ale pamiętam po prostu wrażenia po tych zajęciach. Jakby już pomijam fakt tego, że nie nadążałam za prowadzącą i wszystko było... No, dosyć szybko się działo, więc pozostawało mi czasem nawet tylko samo obserwowanie tego, co się dzieje, bo nie dałam rady zrobić wszystkiego. Ale uczucie potem, po tych wszystkich, po całej godzinie zajęć i aktywności, shavasana, czyli relaks, czyli ta pozycja, gdzie po prostu leżymy. I to była taka błogość i pamiętam to uczucie takiego rozpływającego się czegoś po ciele, takiej totalnej integracji, ojejku, że mam po prostu tyle części ciała, że...
Że czujesz, prawda?
Że czuję, że nie jestem tylko jako ja jedna, tylko po prostu poszczególne mięśnie się łączą w jakąś taką machinę, która wow. No, było to takie bardzo integrujące poczucie bycia w sobie, bycia w ciele. I to było fajne. I chciałam oczywiście powtarzać i próbować. I tak zostałam, więc tak naprawdę mogę powiedzieć, że to była miłość od pierwszego spotkania, czy tam od pierwszego zauroczenia. Ze zmiennością na przestrzeni lat to się zmieniało, więc...
A powiedz mi o tym początku, Emilia, bo rozumiem, że ciebie nie zniechęciła, tak jak i mnie, ta moc, prawda? Bo są osoby, które mówią, że asztanga jest zbyt siłowa, zbyt wymagająca, zbyt dynamiczna.
Nie zniechęciła mnie... Dlaczego mnie nie zniechęciła? Tak się zastanawiam teraz. Myślę, że po prostu ja nie miałam żadnego wyobrażenia na temat tego, jak może wyglądać joga. Więc zetknięcie z tą metodą jakby otworzyło mi jakieś takie klapki w głowie, że to może być tak przyjemne i to może być tak fajne, a poza tym to, że to porusza rzeczywiście by całe ciało, jakby na poziomie fizycznym, ale to, że tam jest oddech. Może na początku, czy wiadomo, że jest trudno z tym oddechem utrzymać stałe tempo i w ogóle oddychać na zajęciach, ale nie zniechęciło mnie to. Nawet zakwasy, nawet jakiś taki ból mięśniowy, to było tak przyjemne.
Dokładnie. Ja miałam to samo, dokładnie.
Że chciałam po prostu spróbować więcej i co to będzie dawało i co to będzie zmieniało. Czy ja miałam punkt odniesienia w postaci właśnie mojej znajomej i to, co ona już potem robiła ze swoim ciałem. Więc na początku oczywiście to też była fascynacja taką fizycznością i cielesnością, ale w takim sensie, że to ciało jest tak niesamowite i jest jakimś przejawem, nie wiem, jakiegoś takiego artyzmu. Więc obserwacja ludzi, którzy się poruszają w jakiś określony sposób, czy to jest taniec, czy to jest coś takiego, gdzie widać tam coś więcej niż tylko po prostu mechaniczną, techniczną czynność.
No i to niesamowite uczucie tego, no to mówię na to flow, tak? Kiedy w końcu zaczyna ci się synchronizować ten oddech z tym ciałem i po prostu wchodzisz na tą matę i naprawdę po prostu cały świat nie istnieje, bo jesteś tylko ty, to swoje twoje ciało i oddech, prawda? To jest
flow, to jest właśnie ten stan takiego totalnego zaangażowania się w czynność. Myślę, że dużo jest takich czynności, niekoniecznie to musi być yoga, ja to znalazłam po prostu w jodze. To, że jesteś tą czynnością, którą robisz, jakby cały świat rzeczywiście przestaje istnieć i to jest coś, co cię skupia tak totalnie na byciu, jakby to może już jest takie dosyć wyeksploatowane określenie tu i teraz, ale to rzeczywiście sprowadza cię do takiego momentu, okej, jestem w tym momencie na macie i to jest moja godzina, taka totalnie dla mnie. niezależnie od tego, co tam się będzie działo, to jest czas dla mnie.
Zgadzam
i
się.
To było takie, i do dziś to jest taki moment takiej kotwicy, takiego uziemienia, takiego osadzenia w rzeczywistości, że cokolwiek się wydarza, okej, zawsze mogę rozwinąć matę, gdziekolwiek jestem. I to jest też super, że ja nie potrzebuję żadnych dodatkowych sprzętów, nie potrzebuję się jakoś specjalnie przygotowywać, no bo potrzebujesz tak naprawdę dwóch metrów kwadratowych podłogi i niczego więcej.
Dokładnie.
I możesz to zrobić swoim własnym ciałem, ze swoim własnym oddechem. I to jest takie zawsze dla mnie spotkanie ze sobą. Sprawdzanie takie, co jest dzisiaj. Okej, dzisiaj jest ciężko, albo dzisiaj jest fajnie. Tylko to w pewnym momencie przestaje mieć w ogóle znaczenie, jakie to jest.
Dokładnie, prawda? Ważne jest, że dzisiaj będę praktykować.
Tak.
I nawet jak będzie gorzej fizycznie, to jest fajnie, prawda?
To jest fajnie, no bo to jest... Tak, to jest spotkanie moje ze mną.
Mhm. A tutaj to może przejdę do mojego kolejnego pytania. Jak mówi się, że jest duża korelacja między tym naszym takim zachowaniem codziennym, a tym, jak podchodzimy do naszej praktyki, jak podchodzimy do asan, jak zachowujemy się na macie.
O tak.
Czego uczymy się o sobie praktykując?
To jest rzeczywiście taki mata i to, co się dzieje na macie, to jest taki mikrokosmos tego, co się dzieje w ogóle i jacy jesteśmy na co dzień, no bo jakby to też w tym zetknięciu ze sobą i w tej praktyce na macie, to, że my się spotykamy ze sobą, spotykamy się ze swoimi oczywiście myślami, stereotypami na swój temat, wyobrażeniami, schematami, którymi się posługujemy na co dzień. To jest spotkanie też z tym, co lubię, czego nie lubię i taka praca z oczekiwaniami trochę i ze swoimi wyobrażeniami na temat, nie wiem, mojego ciała, czy tego, jak powinno wyglądać, czy jak powinno funkcjonować. Zgubiłam wątek.
O tym mówiliśmy, o tym, że jest taka korelacja między tym, jak podchodzimy do praktyki, jak się zachowujemy na macie, a do tego, jak podchodzimy do różnych sytuacji w życiu.
W życiu.
No, ja na przykład zauważyłam rzecz, która mnie tak uderzyła bardzo przy asztance, że ja, żeby cokolwiek zrobić nowego, muszę zrozumieć. I na przykład te trudniejsze pozycje dla mnie, tak jak Supta Kurmasana czy Bhujangasana, tak. To ja ją musiałam mieć rozłożoną na najmniejsze cząsteczki, widzieć wszystko, co się dzieje z moim ciałem. Czytałam różne książki, żeby zobaczyć anatomicznie, bo inaczej to mnie to przerażało, bo to był właśnie taki strach związany z niewiadomym. I ja taka sama jestem w życiu codziennym, że żeby coś zrobić nowego, to najpierw muszę zrobić jakiś research, sprawdzić,
super,
poczytać i dopiero wtedy mogę skoczyć, tak?
Ale to też super, że jesteś tego świadomy, jakby nie wiem, czy to przyszło w trakcie, nie wiem, praktyki jogi, że człowiek sobie uświadamia to, że okej, trochę na tej macie postępuje tak jak w codzienności. Znaczy, ja nie wiem, ja chyba nie miałam czegoś takiego, nie miałam takiego momentu, że musiałam to rozgryzać na części pierwsze. Bardziej byłam po prostu zaciekawiona jakby tym, co się dzieje w ogóle i tym, jak się ciało zmienia i ja nie muszę wiedzieć. Miałam zaufanie i do nauczycieli, z którymi się spotkałam, i zaufanie do samej metody, do techniki. Potem oczywiście zaczęłam to wszystko poddawać w wątpliwość. Im dalej w las, to tak, to pojawiało się i zwątpienie, ale też potrzeba rozgryzienia tematu i sprawdzania tego, jak to jest w innych technikach, nie tylko w jodze, ale też takiej od strony anatomicznej, fizjoterapeutycznej. Tak. No tak holistycznie, żeby podejść do tego, żeby wiedzieć, po co ja to robię.
Tak.
To na początku tego rzeczywiście nie miałam i byłam po prostu bardziej ciekawa. I to było takie poznawanie po prostu też swojego ciała i swoich możliwości. I dużo mi też to podpowiedziało jakby i o moim ciele, ale też w takim kontekście nawet zdrowotnym. Bo niektórych rzeczy po prostu nie mogłam robić.
Mhm.
I to też jakby widzę u ludzi teraz, tak, że ktoś ma że to jest związane albo z lękiem, albo może trochę właśnie też z niewiedzą, że jak ludzie nie wiedzą, po co mają to robić, no to tego nie robią, bo się na przykład boją, że się coś zepsuje, albo że sobie uszkodzą. A z drugiej strony to rzeczywiście to jest trochę tak, jak mówisz, że jak ktoś tak podchodzi bardzo odważnie do życia, no to nie boi się, staje na głowie, staje na rękach, nieważne, że tam sobie coś tam potem może się zadziać po drodze. To u mnie też jest bardziej taka rzeczywiście wyważona ostrożność, która wynikała też po prostu z mojej budowy anatomicznej i z mojej sztywności w ciele. Ja po prostu nie mogłam tych rzeczy robić. Mhm. Więc może w tym sensie to jest lepsze. Nie wiem, lepsze, gorsze.
Dobre dla danej osoby.
Dobre dla danej osoby. Ja się przynajmniej czułam z jednej strony sfrustrowana, ale teraz jak na to patrzę, to był taki czas, gdzie to mnie pewnie jakoś uchroniło przed kontuzjami, może ta sztywność.
Dokładnie, bo nie robiłaś jakby za dużo naraz, tak? Za bardzo
tak,
do przodu.
Tak, bo nie mogłam po prostu
tak,
tego zrobić.
Osoby, które są bardziej, prawda, elastyczne, tak. No to potrafią od pierwszych zajęć już sobie porządnie dać w kość.
Tak, no i oczywiście ale... jakby nawiązując do twojego pytania, to się pojawiają też porównania.
Dokładnie.
Porównania albo chęć zrobienia czegoś i takiej właśnie, nie wiem, frustracji. Jakbym to przeniosła po prostu też do codzienności, do tego naszego codziennego życia i funkcjonowania tych rzeczy, które robimy na macie, to jest taki fajny też punkt odniesienia, to sprawdzanie, co ja mogę, czego nie mogę, co lubię, czego nie lubię, no bo też mamy taką tendencję do tego, że jeśli nam wychodzą jakieś asany, czy te pozycje jogowe, które robimy, to my je z chęcią powtarzamy. A z drugiej strony unikamy tych pozycji, które są trudne. No oczywiście wszystko jest potrzebne, to jest też znowu dążenie do równowagi, że nie robię tylko tego, co lubię, ale też sprawdzam i próbuję robić te rzeczy, które być może na początku są trudne, ale też mi są potrzebne, bo to nie wszystko, co lubimy, to jest nam potrzebne.
Dokładnie. Mówi, że jeżeli coś jest trudne, to znaczy, że to jest dokładnie to, na czym masz w danym momencie pracować,
tak,
prawda?
Tak.
Że to jest asana dla ciebie, jak ona jest
dokładnie
trudna dla ciebie, więc coś w tym jest. A no bo często jest tak, jest dużo osób takich, które chciałoby spróbować jogi, ale ostatecznie tego nie robi z różnych powodów, bo nie mają czasu, bo nie mogą się zorganizować, czasami też nie mają odwagi. I co chciałabyś przekazać takiej osobie? Co ona powinna wiedzieć, żeby zacząć praktykę, tak? Albo może jakoś chcesz ją zainspirować do tego, że może warto spróbować mimo braku czasu.
Mnie najbardziej przekonała do tej metody i w ogóle do jogi holistyczność jakby jogi. To, że ona traktuje człowieka jako całość i z jego ciałem, i z jego umysłem, i z jego duszą, czy jakkolwiek chcemy to nazywać. To, że tam jest przestrzeń po prostu na wszystko. I to jest znowu moment taki na poznawanie siebie, na sprawdzanie. I z drugiej strony jakby trudno też mi jest namawiać, bo wiem, że to też jest trochę tak, że jak ktoś nie spróbuje albo zupełnie nie ma pomysłu na to, co robić, no to szuka różnych tam dróg, różnych sposobów, różnych rozwiązań. Więc moją taką sugestią, myślę, będzie to, żeby sprawdzać szkoły, żeby sprawdzać miejsca, żeby sprawdzać nauczycieli, że to jest
metody,
najlepsza,
prawda?
Tak, że to jest najlepszy sposób na sprawdzenie tego, co ja lubię, co mi tak naprawdę odpowiada, no bo to, znaczy umówmy się, że to też chodzi o jakiś rodzaj chemii, nie wiem, czy to na zajęciach, czy jeśli chodzi o grupę, w której jestem, no bo jeśli mam poświęcać swój czas wolny na jakąś aktywność, która mi nie sprawia radości, albo w którą nie do końca wierzę, albo nie wiem, cokolwiek się dzieje takiego, że się raczej zmuszam do tego,
tak,
zdroworozsądkowo przymuszam się, że muszę tam iść, bo to będzie dobre, a nie czuję tego, no to...
To jest takie działanie wbrew sobie.
To jest trochę działanie wbrew sobie i na dłuższą metę to się po prostu nie sprawdzi, więc jak najwięcej sprawdzać, szukać i nie bać się zmieniać też miejsc. I szukać miejsca, szukać ludzi, z którymi czuję się, nie wiem, jakąś podobną więź albo sposób też prowadzenia zajęć. No bo też każdy, nawet w obrębie tej samej metody, pojawiają się różni nauczyciele, którzy w danym momencie naszego życia są super fajni, w ogóle możemy z nimi tam wiele lat praktykować i to jest też fajne podejście. A z drugiej strony fajnie jest też sprawdzać i poszerzać sobie też trochę horyzont, bo każdy ma różne doświadczenia i różne historie, z którymi dodatkowo w ramach jogi może się dzielić.
Dokładnie.
Więc ja też szukam tego u nauczycieli i teraz najbardziej chyba brakuje mi i poszukuję tego u nauczycieli dojrzałości, takiej życiowej dojrzałości. Tego właśnie doświadczenia, ale nie tylko takiego jogowego, tylko takiego życiowego. Czegoś, kto coś mi może przekazać więcej niż tylko opowiedzieć mi technicznie, jak mogę coś zrobić, bo to jakby sama technika jest super, ale tam musi być jakaś historia znowu za tą techniką i musi być też osobowość nauczyciela. To nie musi być koniecznie... Myślę, że na samym początku bardzo mi zależało na charyzmatyczności, jakiejś charyzmie nauczyciela i to było takie motywujące.
Ale technika też jest ważna.
Technika też jest ważna.
Jakby ja mam doświadczenie z nauczycielami, którzy też między innymi oczywiście mam do czynienia z charyzmatycznymi. Znaczy są charyzmatyczni, ich praktyka jest cudowna, ale jak mają wytłumaczyć asanę, no tak, to już niestety zaczyna się problem. Więc wydaje mi się, że na początku dla takich osób, które zupełnie są świeże i nie mają zielonego pojęcia o jodze, no to charyzma ważna jest, ale ta, jakby ta umiejętność przekazywania wiedzy technicznej, o tak to bym to nazwała,
tak,
też jest ważna.
I takiej podtrzymywania takiej motywacji w codzienności, bo też pamiętam spotkania z różnymi nauczycielami, za każdym razem to było bardzo inspirujące, nie wiem, czy spotkania z nauczycielami, którzy zaczęli przyjeżdżać w ogóle do Polski. I to było super, tylko potem człowiek zostaje z tym takim wow sam. I ja potrzebuję kogoś, kto jest mi w stanie to wow, czyli ten moment takiego po prostu zachłyśnięcia i metodą, i technikami, w ogóle wszystkim, przefiltrować przez moją codzienność i dostosować to, pomóc mi dostosować to do mojej fizyczności, do mojego ciała. Czyli potrzebuję takiego nauczyciela, który będzie ze mną na co dzień, a nie takiego, który przyjedzie raz na pół roku.
Dokładnie.
I zrobi czasem więcej zamieszania w ciele.
Tak.
I potem musi minąć trochę czasu, zanim to się osadzi. Więc tak, szukanie, sprawdzanie i też grupa jest ważna. Bo z jednej strony jest nauczyciel, jest miejsce, ale też ludzie, którzy są obok na macie. Po pewnym czasie zaczęłam zauważać, że to też ma dla mnie duże znaczenie, że ja się czuję bezpiecznie, swobodnie, że się czuję nieoceniana, że mogę tam być sobą w tej grupie. To jest też fajne.
Dokładnie. No ja miałam ostatnie właściwie półtora roku, kiedy przestałam chodzić gdziekolwiek, nawet może dłużej niż półtora roku. I rzeczywiście tak te ostatnie miesiące to już miałam tak, że już potrzebowałam grupy, bo to już było tak, że już nie wyobrażałam sobie, że mam znowu sama.
Grupa jest bardzo motywująca. Jakby sam nauczyciel oczywiście też to jest może jeden z najważniejszych czynników, ale też grupa.
Czyli i energia,
ludzie,
prawda?
Energia, tak. To jest to, że można robić to samo z różnymi ludźmi. I oczywiście też się zawiązują przyjaźnie jogowe, no bo razem chodzimy na jogę. Też fajnie jest na przykład zaczynać z kimś. Po prostu, jeśli nie mam odwagi albo mam taką osobowość, że nie lubię na przykład nowych rzeczy, nie lubię zaczynać, pojawiać się w nowych miejscach, bo jest mi, nie wiem, z jakiegoś tam powodu dziwnie, no to fajnie jest namówić po prostu kogoś. Jest mnóstwo też i różnych dni otwartych, nie wiem, czy tam dzień jogi na przykład, ale też w szkołach są dni otwarte, czy nawet jest możliwość przychodzenia bezpłatnie na zajęcia, przynajmniej pierwsze, żeby sprawdzić, przetestować, zobaczyć, czy odpowiada mi to miejsce, ta metoda, bo też jest właśnie wiele metod i fajnie jest to sprawdzać, co nam się najbardziej podoba, no bo to też musi być dostosowane i do naszego temperamentu, do naszej kondycji fizycznej, do naszej osobowości też. Nie ma jednej metody słusznej dla wszystkich.
Tak. podczas zajęć ty kładziesz duży nacisk na oddech, na prawidłowy oddech. Bardzo często przypominasz o tym prawidłowym oddechu. I moje pierwsze pytanie jest takie, dlaczego ta praktyka prawidłowego oddechu jest tak ważna w codziennym życiu nawet? I jak ją praktykować, jeżeli żyje się w tak szybkim tempie, że nie ma czasu na jogę?
Oddech to jest po prostu esencja naszego życia i nasz układ oddechowy chyba jest jednym z najważniejszych w ogóle układów w ciele człowieka. Więc oczywiście to tak bardzo poważnie brzmi, ale my rodzimy się zaczynając od pierwszego wdechu. I całe nasze życie to jest to wszystko, co się zadzieje pomiędzy pierwszym wdechem a ostatnim wydechem. I my na co dzień może nie do końca świadomie oddychamy. Gdzieś wyczytałam w jakiejś książce. W każdym razie 20 tysięcy oddechów dziennie robimy. Nie wiem, ile to jest litrów powietrza, ale to jest po prostu ogrom wdechów i wydechów. Nie wiem, ilu oddechów jesteśmy tak naprawdę świadomi na co dzień. A oddech tak naprawdę jest bardzo powiązany z naszym układem. Układ oddechowy jest powiązany bardzo z naszym układem nerwowym. I regulując, to też jest jeden z tych układów, który my świadomie jesteśmy w stanie kontrolować. Bo mogę zatrzymywać powietrze, mogę przyspieszać, mogę zwalniać. I jeśli jestem w stanie kontrolować i świadomie wpływać na oddech, to też wpływam też na swój układ nerwowy. Gdyż też oddychając szybko, płytko, właśnie w stresie, w biegu, my trochę jakby odcinamy sobie taką możliwość na takie pełne przeżywanie tego, co nas spotyka. Też są, znaczy jeśli chodzi o stres, no to też są takie sytuacje, w jaki sposób my reagujemy na stres, że to jest albo właśnie ucieczka, albo
walka,
albo zamrożenie. Więc najczęściej jakby już nie musimy uciekać, no bo nie żyjemy w takich czasach, gdzie musimy się chować, uciekać albo walczyć, więc najczęściej zamrażamy. Zamrażamy emocje, zamrażamy to, żeby tego po prostu nie czuć, żeby nie cierpieć. I takim niestety sposobem na to jest po prostu spłycenie oddechu. Im płytszy mam oddech, tym mniej czuję. Więc jest mi łatwiej przetrwać jakąś tam trudną sytuację. A z drugiej strony też, jeśli przestajemy oddychać, to przestajemy dotleniać nasz mózg, który potrzebuje bardzo dużo tlenu, bo nasz mózg zużywa 25% powietrza, które my wdychamy. To jest bardzo dużo, to jest 1/4. Mhm. I w momencie, kiedy tego tlenu brakuje, to tak naprawdę jakby mózg odcina te funkcje, które są zbędne do przetrwania. Więc my nie natleniamy naszych narządów wewnętrznych, więc zaczynamy troszkę słabiej funkcjonować. Odcina też naszą taką zdolność do racjonalnego i logicznego myślenia, więc nie mamy, no właśnie, nasza kora, tak, mózgowa ma trochę ograniczony zakres, jeśli chodzi o abstrakcyjne myślenie, więc zaczynamy myśleć po prostu trochę schematycznie, trochę instynktownie, więc wyłącza się to racjonalne myślenie. W tym sensie jakby oddech jest ważny, że my wpływamy tym oddechem na funkcjonowanie wszystkich naszych układów, bo to jest coś, co napędza nasze organy wewnętrzne, to jest coś, co usprawnia, poprawia pracę naszego mózgu. No a bez tego, no to jakby odcinamy sobie taki też dostęp do takiego pełnego przeżywania życia. Do takiego pełnego przeżywania też tego, co nam się wydarza i pojawia. Ja prowadzę te zajęcia pod hasłem jogi dla początkujących, pod hasłem stress off. Oczywiście nie pozbywamy się stresu z naszego życia, no bo to jest niemożliwe, ale uczymy się radzić sobie w takich sytuacjach stresowych i pierwsze zajęcia to jest najwięcej oddechu. I potem przez jakby wszystkie zajęcia gdzieś tam się zawsze przeplata ten oddech, zwracanie uwagi na to, żeby oddychać, żeby nie zatrzymywać powietrza. No zatrzymanie oddechu to no właśnie, to jest odcięcie tlenu i to jest no, takie obniżenie po prostu też naszych funkcji życiowych. I układ oddechowy w tym sensie jest połączony z naszym układem nerwowym, że działa na nasz układ współczulny, czyli ten, który odpowiada za akcję, działanie, i nasz układ przywspółczulny. I potrzebujemy znowu, tutaj mówimy o równowadze i o harmonii, potrzebujemy mieć też równowagę, czyli musi być balans pomiędzy tym napięciem, rozluźnieniem i harmonia pomiędzy działaniem układu tego współczulnego i przywspółczulnego. Czyli układ współczulny w momencie, kiedy coś planujemy, kiedy potrzebna jest akcja działania, to on jest oczywiście potrzebny, ale w momencie, kiedy kończy się akcja, to powinniśmy umieć się przestawiać na to działanie, gdzie możemy sobie po prostu odpoczywać. To jest czas na regenerację, to jest czas na trawienie, to jest czas na, no właśnie, oddech, odpoczynek.
Ale jak to zrobić w momencie, bo no często jest tak, ja bym tak chciała, żeby taki jakiś jedny praktyczny przykładzik jakby można dać. Taki, powiedzmy, jak wiesz, przychodzisz do domu i cały czas jeszcze jesteś w tym takim stresie, jeszcze ci się kotuje w głowie, jeszcze masz ten oddech taki krótki. Co można zrobić?
To jest przede wszystkim zwracanie uwagi na oddech i najłatwiejszym takim sposobem i w ogóle sposobem na to, żeby przestawić swój umysł na to działanie, takie relaks, to jest wydłużenie wydechu. Mhm. Więc najprostszą metodą to jest, jeśli mamy taką możliwość, czy znaczy nie sądzę, że w biurze można się położyć po prostu pod biurkiem, ale
niektórzy mają swoje pokoje, więc
tak, są takie miejsca, że rzeczywiście można, i to jest kontakt ze swoim ciałem. Więc ja też, jak zaczynam uczyć oddychać, to też zachęcam do tego, żeby położyć sobie jedną dłoń na sercu, czy tam na wysokości mostka, na klatce piersiowej, drugą dłoń na brzuchu, tak żeby poczuć swoje ciało i poczuć to, że klatka piersiowa, brzuch unoszą się z wdechem, opadają z wydechem. Bo często jest tak, że jakby w głowie mamy mnóstwo różnych wyobrażeń i trudno jest sobie to wyobrazić, a w momencie, kiedy poczujemy to fizycznie, pod naszymi dłońmi, poczujemy to, że my się poruszamy oddychając, to też nam pomaga ten oddech w jakiś sposób uregulować i uspokoić. I to jest zwolnienie, przede wszystkim wydłużenie i zwolnienie oddechu, i też nad tym pracujemy w jodze.
Ale czyli jest... co, na przykład sobie liczyć ten oddech, że, bo pamiętam, że chyba ty mówiłaś kiedyś, że ten oddech z wydechem powinien być w miarę równy, prawda? Czyli jak wdychasz, powiedzmy licząc sobie po cichu do trzech, to na wydech powinien być też licząc
tak,
do trzech, tak?
Tak, możemy sobie to wyrównywać, ale też w momencie, kiedy chcemy uspokoić swoją głowę, czy uspokoić właśnie swój układ nerwowy, to jest tendencja taka, żeby wydłużać wydech. Czy mogę sobie po prostu położyć dłonie i poczuć, jak klatka piersiowa się unosi? Powiedzmy, mogę sobie liczyć, tak, żeby sobie usprawnić do trzech, do czterech, w zależności od tego, jak szybko po prostu oddycham. Bo też może być tak, że jak jest krótki, szybki oddech, to trudno jest wydłużyć, nawet do dwóch policzyć i oddychać w ten sposób. Więc można to sobie jakby znaleźć też swój rytm i swoje tempo. Na 3-4 sekundy na wdech i proporcjonalnie troszkę dłuższy wydech, czyli nie wiem, 1 sekundę czy 2 sekundy dłużej na wydech.
Też, czyli wydech powinien być dłuższy niż
tak,
wdech.
Tak, żeby uspokoić układ nerwowy. A drugim fajnym takim sposobem na uspokojenie też oddechu, który też nie podnosi ciśnienia, bo taka klasyczna pranayama, gdzie zatrzymujemy oddech, to też nie wszyscy mogą stosować to ze względu właśnie na zatrzymanie oddechu, które no, może też powodować jakieś skoki ciśnienia, więc osoby, które mają problemy z nadciśnieniem, nie powinny na długo zatrzymywać oddechu, ale jest oddech kwadratowy, czy zwany też oddechem pudełkowym, gdzie robimy wdech, zatrzymujemy na chwilę powietrze, robimy wydech i znowu zatrzymujemy powietrze. Potem jest wdech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie, i każda z tych faz trwa tyle samo, czyli mogę sobie też w pamięci liczyć do 3, do 4, wdech, na 4 rozciągam, zatrzymuję na 4, robię wydech na 4, potem znowu zatrzymuję na 4. I tak mogę sobie powtórzyć 10 takich cykli. Mhm. I to też po pierwsze uspokaja, ale też jakby wyrównuje i trochę nam pozwala ten oddech w bardziej świadomy sposób kontrolować.
Poza uczeniem jogi jesteś też masażystką shiatsu, nie wiem, czy dobrze to określam.
Tak.
masażystką, można powiedzieć. Na czym polega ta pochodząca z Japonii technika? Jak ona oddziałowuje na ciało, umysł i emocje?
No to jest właśnie ten rodzaj masażu, który pracuje jakby nie tylko z ciałem, tam gdzie pracujemy nie tylko z ciałem, ale też wpływamy na emocje i umysł. To jest metoda, którą tak naprawdę zintegrował i stworzył pan Masunaga, Japończyk, który oczywiście też zajmował się shiatsu i był praktykiem, terapeutą shiatsu, ale też był psychologiem. Więc połączył jakby zachodnią psychologię, też fizjologię, osteopatię, dodał tam również też elementy buddyzmu zen i powstała dzięki temu praktyka, która w taki bardzo skuteczny sposób działa i wpływa jakby na nasz organizm, na nasze ciało, ale też łączy ducha i emocje. W tym sensie, że jakby nasze ciało jest na tyle mądre i ma tak funkcje, które jakby umożliwiają takie samo uzdrawianie, więc masaż też trochę polega na tym, że my wspieramy to ciało w takim naturalnym procesie autoregulacji.
Czyli samouzdrawiania.
Samouzdrawiania.
Bardzo się cieszę.
Poprzez usprawnianie przepływu chi, czy ki po japońsku, energii życiowej. To jest nasza siła witalna, siła życiowa, która występuje w każdym żywym organizmie w naturze. I to jest też takie swoiste przypomnienie tego, że my jesteśmy częścią natury i nie da się nas po prostu tak wyrwać z natury. Jesteśmy też, jakby zawieramy w sobie 5 elementów, tak? To są elementy, które występują też w naturze. To jest powietrze, to jest ogień, to jest ziemia, to jest metal i drzewo. I
tak jak w medycynie chińskiej.
Dokładnie, dokładnie. A czy shiatsu bardzo dużo czerpie z medycyny, z tradycyjnej medycyny chińskiej. I tam są elementy też akupresury i jakby koncepcja w shiatsu też opiera się na tym, że jakby w całym naszym ciele są kanały energetyczne odpowiadające poszczególnym narządom wewnętrznym. I my też jakby usprawiedliwiając przepływ energii w tych poszczególnych kanałach, przywracamy, czy tam pomagamy ciału przywracać taką naturalną harmonię i równowagę. Gdyż każda, według tej medycyny wschodu, każda choroba w ciele, czy jakakolwiek dysfunkcja pojawia się w momencie, kiedy ta energia przestaje w jakimś momencie, czy tam w jakimś punkcie po prostu krążyć. Więc jakby rolą terapeuty, czy rolą masażysty shiatsu, czy osoby, która się zajmuje tak, tą metodą, jest znalezienie też takich miejsc, takich punkt i usprawnienie przepływu w tym
miejscu.
Tak
jak w akupunkturze.
Tak, tak. Tylko w shiatsu jest tak, że akurat w tej metodzie, w której ja pracuję, to jest zen shiatsu, ta praca jest taka bardziej subtelna i płynna, czyli my nie pracujemy na poszczególnych punktach, ale pracujemy na długości całego kanału. Mhm. Czyli to nie jest tak, że się skupiamy na jednym punkcie i uciskając jeden magiczny punkt coś zmieniamy, tylko pracujemy na całej długości kanału.
A skąd wiesz, który kanał trzeba naprawić albo udrożnić?
Na pewno z rozmowy z pacjentem.
Tak.
To jest tak, że my rozmawiamy, robimy wywiad i oczywiście dostosowujemy technikę na podstawie też wywiadu z pacjentem, bo jakby samo shiatsu to jest oczywiście też jest wpływanie i na napięcia w ciele, znaczy wpływanie, rozluźnianie napięć w ciele, ale to też jest jakby w momencie doświadczania i takiej bardzo subtelnej pracy z ciałem, jakby pod wpływem też dotyku jesteśmy w stanie wyczuć miejsca, w których właśnie albo coś się zatrzymuje, albo tam brakuje czegoś, tak? Więc może być tak, że brakuje nam energii, czyli brakuje nam tego chi. To też jest praca dla terapeuty, ale też jakby regulujemy to też podobnie trochę jak w medycynie chińskiej, też dostosowując odpowiednie jedzenie, odpowiedni pokarm, odpowiednią dietę. W zależności od problemu, z jakim ktoś przychodzi, czy to są problemy natury takiej emocjonalnej, czy to są problemy natury, nie wiem, gastrycznej, trawiennej, jakieś zaburzenia takie związane z trawieniem.
A na co szczególnie jest polecane shiatsu?
Na pewno przy stresie dużym, jak jest dużo napięć takich związanych no właśnie z funkcjonowaniem w cywilizacji. Stres, napięcia, bóle głowy, bóle migrenowe, problemy z układem trawiennym. Bolesne miesiączki też. Więc staramy się jakby pracować na tych kanałach, które pomagają usprawniać, jakby niwelować problem.
No, brzmi to bardzo interesująco, chyba muszę spróbować, bo ja chodzę regularnie do lekarza tradycyjnej medycyny chińskiej i zarówno stosuję zioła od jakiegoś czasu, jak i akupunkturę i przyznaję, że po prostu to, jak się zmieniło moje ciało pod wpływem dostosowywania się do tych wymogów
tej medycyny, to jest... zajmuje czasu troszkę więcej na pewno niż... Tak.
Niż zwykłe wzięcie tableteczki.
Tak, bo to oczywiście potrzebujemy szybkich efektów, ale to, żeby się utrzymywać w stanie harmonii, w stanie zdrowia, no to wymaga wzięcia trochę odpowiedzialności za siebie. I to nie jest tak, że my pójdziemy do lekarza i lekarz nas po prostu naprawi. To musimy wziąć też trochę sprawy w swoje ręce i z jednej strony oczywiście wszelkie praktyki, nie, czy to praktyki właśnie jogi,
medytacji,
takie ogólnorozwojowe, to oczywiście one nas wspierają, ale czasem jest tak, że potrzebujemy kogoś z zewnątrz i na przykład nie wiem, udajemy się na masaż, gdzie rzeczywiście jakby pracujemy z ciałem, ale też pracujemy z taką bardziej subtelną tą częścią naszego ciała, ale też taką, no właśnie, to jest znowu,
będę się powtarzała.
Tak, bo oczywiście w naszym ciele też są emocje gdzieś tam pochowane. To nie jest tak, że to jest tylko ręka albo noga, albo tylko wątroba. Tylko tam coś jest więcej i te wszystkie, nie wiem, emocje, czy te wszystkie jakieś rzeczy, których nie chcemy, gdzieś tam w ciele się gromadzą, kumulują. I to, nie wiem, przewlekły stres, to, że my nie jesteśmy w stanie tego naszego przewlekłego stresu, czy narażania się na stres odwirować, no to gdzieś to w ciele też się chowa i potem chorujemy z tego powodu.
Dokładnie. Coś o tym wiem.
Chyba wszyscy coś o tym wiemy.
To teraz jeszcze zapytam Cię o kyudo, bo poza tym, że jesteś nauczycielką jogi, masażystką shiatsu, to jeszcze jesteś instruktorem łucznictwa kyudo, tak?
Tak, to prawda. Jestem też instruktorką łucznictwa i z tym łucznictwem to jest bardzo ciekawa historia. I o ucznictwie i o kyudo mogę opowiadać długo. A zaczęło się oczywiście od tego, joga była pierwsza. I potem pojawiło się kyudo, ja poznałam kyudo dzięki mojemu partnerowi i poszłam po prostu na trening zupełnie z ciekawości, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest, bo nie miałam pojęcia o tym, co to jest i nigdy nie uprawiałam żadnych sztuk walki. A kyudo zalicza się do sztuk walki, do budo. Dosłownie jest to droga łuku. Czyli to znowu jest styl życia, to jest praktyka taka na całe życie. To nie jest tylko technika i to nie jest tylko strzelanie z łuku. Gdyż gdyby to było tylko strzelanie z łuku, to by mnie to nie zainteresowało. Tam musiała być znowu jakaś historia i to też trochę wynikało z jakiejś takiej mojej fascynacji kulturą w ogóle Japonii i estetyki i tego podejścia estetycznego. Ja zachwyciłam się gracją ruchów i taką płynnością.
W łucznictwie?
Tak, i taką ciszą, która panowała na treningu. I pomyślałam, jejku, jakie oni robią po prostu niesamowite rzeczy, że to jest takie, że z jednej strony oczywiście miałam jakieś tam swoje wyobrażenie, że to jest strzelanie z łuku, ale że to jest podniesione do rangi jakiegoś takiego magicznego wydarzenia. I u mnie to chyba zaspokaja też taką potrzebę obcowania trochę ze sztuką, a trochę tworzenia tej sztuki. Bo łuk jest niesamowitym narzędziem. Oczywiście to jest narzędzie, które służyło do polowania, i też na wojnie, ale w Japonii on ma troszkę też taką rangę, może nie tyle narzędzia, co instrumentu, bo na przykład, nie wiem czy wiesz, ale pełnił też funkcję taką, jak rzeczywiście jak instrument, że dźwięk cięciwy odstraszał złe duchy. Więc na przykład jak rodzi się potomek cesarza, to tam ojciec gra, czy tam szarpie cięciwe po to, żeby dźwiękiem odstraszać złe duchy. A z drugiej strony też często różne ceremonie i święta są otwierane właśnie takim ceremonialnym strzałem z łuku. Mm-hmm. I też dźwięk, tam są specjalne strzały, też dźwięk tej lecącej strzały odstrasza złe duchy. To jest taki moment właśnie otwarcia. Więc z jednej strony to jest oczywiście narzędzie, a z drugiej strony to jest instrument i to jest naprawdę dzieło sztuki, bo sam łuk powstaje w bardzo skomplikowany sposób. To jest wybór bambusa i to też nie każdy może robić taki łuk. To są mistrzowie, którzy robią te łuki. Czasem zrobienie łuku zajmuje naprawdę rok albo nawet i dłużej. On jest wykonany z bambusa i jest naprawdę piękny. I kyudo uczy bardzo dużo cierpliwości. To chyba nawet więcej cierpliwości niż w jodze i niż w jakiejkolwiek innej metodzie. Bo jest ten punkt odniesienia w postaci właśnie łuku i tego łuku nie da się oszukać. Czyli nie da się zrobić jakiegoś kroku albo czegoś nie zrobić, bo po prostu łuk ci powie, co zrobiłaś nie tak. I w tym sensie różni się od tego zachodniego ucznictwa, że tam nie ma żadnych narzędzi celowniczych, jest tylko łuk i ty z tym łukiem. I jeśli cokolwiek się dzieje, że nam nie wychodzi albo że nie trafiamy, to szukamy przyczyny w sobie, a nie w sprzęcie. Sprzęt jest doskonały, taki jaki jest. Na zachodzie jest tak, że rzeczywiście jest bardzo dużo tych wszystkich celowników, tych wszystkich urządzeń takich pomocniczych po to, żeby trafiać na bardzo wielką jakąś tam odległość. Tutaj zaczyna się tak naprawdę do ustawienia stóp. I to 8 tak naprawdę podstawowych jakieś tam faz ruchu, czy tam faz strzelania, ale to jest bardzo precyzyjne ustawienie ciała i to buduje naprawdę bardzo dużą taką świadomość siebie i takiej głębokiej tej propriocepcji, tak, czyli takiego czucia głębokiego, także ja się ustawiam zawsze w takim samym miejscu, zawsze w tym samym rytmie. I to jest też współpraca z ludźmi, bo oprócz tego rzeczywiście my pracujemy nad techniką, to robimy w piątkę, czyli robimy to w 5 osób i każdy ruch ma znaczenie, każdy gest ma znaczenie i miejsce, w którym praktykujemy, jest takim specjalnym miejscem, gdzie nie ma czasu, czy tam nie ma przestrzeni na jakieś tam swobodne rozmowy, tylko to jest takie celebrowanie tej sztuki i to jest współpraca. I my współpracujemy ze sobą, wymierzając tempo w rytmie swojego oddechu. Czyli to jest tak, że my wchodzimy razem i ja nie widzę tej osoby, która idzie za mną, bo nie mogę patrzeć za siebie, bo patrzę przed siebie. Więc oddycham w takim tempie i ta osoba za mną też oddycha w podobnym tempie, więc umawiamy się na wspólne robienie czegoś. To jest piękne i to łączy... Łączy tak, no właśnie, to podejście i takie zamiłowanie do tego wschodniego takiego celebrowania każdej czynności, że to nie jest tylko takie mechaniczne odtwarzanie, odtwórcze, tylko to jest...
I skupienie się na zadaniu, prawda?
Tak.
Do wykonania, co jest typowe dla naszej cywilizacji.
To ma być też piękne, to ma być... Czy w kyudo jest ta koncepcja taka, która przyświeca w ogóle tej praktyce, że to jest Shin Zenbi, czy jest prawda, dobro i piękne. To ma być prawdziwe, to ma być dobre. No i z połączenia prawdy i dobra wynika to, że to jest też piękne. To ma być piękne dla osób, które też to obserwują.
Właśnie chciałam się zapytać, można, są jakieś takie, nie wiem jak to powiedzieć, prezentacje czy zawody, gdzie ktoś z zewnątrz może przyjść i
ogląda? Tak, prowadzimy regularne treningi. Ja też jestem związana z fundacją, która zajmuje się promocją kyudo. I prowadzimy takie treningi co niedzielę, więc można przyjść. Treningi są otwarte i i można to zaobserwować.
Jak się nazywa ta fundacja?
Umami.
Umami.
Umę od kwiatu śliwy. Gdyż kwiat śliwy jako pierwszy w ogóle zakwita jeszcze w lutym, czy w styczniu nawet w Japonii. I to jest taki symbol przełamywania jakiegoś takiego bardzo trudnego momentu, że nawet właśnie w takich niesprzyjających warunkach pogodowych zakwita piękny kwiat. I kiedyś rzeczywiście w Japonii podziwiano, jakby to, teraz to jest hanami, podziwia się kwiaty kwitnącej wiśni, tak. A wcześniej to było umami, czyli podziwianie kwiatów kwitnącej śliwy.
Brzmi cudownie.
I to takie jest właśnie.
To chyba będę musiała się przejść kiedyś.
Zapraszam.
I zobaczyć, bo naprawdę, tak jak opowiadasz, to aż się chce tego doświadczyć.
To jest to zjawiskowe. To też daje szansę na spotkanie troszkę też z inną kulturą, z innym podejściem, z nauczycielami z całego świata. Mamy nauczycieli z Europy, z Londynu, ale też z Japonii i jesteśmy jakby na bieżąco w kontakcie. Jeździmy na seminaria, egzaminy. Teraz ostatnio gościliśmy naszych nauczycieli z Japonii. Po raz pierwszy w ogóle byli w Polsce i to było bardzo niesamowite doświadczenie, bo bardzo zaawansowani nauczyciele to jakby uczyli nas i był jeden nauczyciel, z którym ja byłam w grupie, powiedział, że ja strzelam krótko, tylko 30 lat. Dla niego właśnie 30 lat to jest krótko. Ale to pokazuje jakby poziom tego, w jaki sposób, że oni tak bardzo też poważnie do tego podchodzą, że u nich to rzeczywiście jest praktyka na całe życie, że oni strzelają czy tam praktykują. To przez wiele lat, w zasadzie zaczynają od szkoły podstawowej czy szkoły średniej i praktykują no, do lat bardzo późnych, więc i to jest też coś, co jakby niezależnie od wieku, tak, no, zaczynamy mniej więcej od kilkunastu lat, jak się już ten układ kostny też trochę jakby uformuje i można praktykować kyudo niezależnie od wieku, niezależnie od płci. W tym sensie to jest jakby dla wszystkich.
A wracając do tej naszej jakby tematu przewodniego, tej harmonii, równowagi. No czyli właściwie rozmawiamy cały czas, ale tak, bo chciałabym tutaj znaleźć jakąś taką coś, taką konkretną jakąś poradę dla naszych słuchaczy. W jaki sposób ty ją osiągasz na co dzień? Bo stąd moje pytanie, żebym chciała zainspirować do, może do czegoś nowego, do zrobienia czegoś w ciągu dnia, czego do tej pory nasi słuchacze nie robili, a co spowoduje, że poczują więcej tej równowagi i harmonii.
Ja lubię bardzo takie porównanie, z którym się kiedyś spotkałam z... I usłyszałam to od jednego z nauczycieli, że jesteśmy jakby takim domem, w którym są cztery pokoje. To są takie cztery sfery. To jest pokój ducha, pokój umysłu, pokój ciała i pokój emocji. I żeby móc zachować taką harmonię, to my powinniśmy spędzić troszkę czasu w każdym z tych pokoi. Więc zrobić coś dla ciała. Może to być cokolwiek, odrobina ruchu, odrobina oddechu, cokolwiek, co lubimy, co sprawia nam radość, co, dzięki czemu czujemy, że żyjemy. Coś dla emocji, może to być książka, może to być film, może to być spacer. Coś, co porusza nas no, tak głębiej. Tak? Coś dla umysłu. Potrzebujemy też jakby stymulować i rozwijać nasz umysł.
No to myślę, że nie mamy problemu.
Tak, tak. Więc i to jest właśnie to, że my chyba najczęściej siedzimy w tym pokoju umysłu, że bardzo dużo siedzimy w głowie, a mało odwiedzamy te pozostałe pokoje. I to jest sfera ducha, tak? Czyli to wszystko, co łączy te cztery pokoje tak naprawdę. Więc pamiętając o tym, że okej, mam odwiedzić cztery pokoje, czyli mam zadbać o wszystkie swoje sfery, jakby to też mi pomaga jakby pamiętać o tym, że okej, jest ta równowaga i na koniec dnia, jak sobie robię podsumowanie, co ja dzisiaj zrobiłam albo czego mi brakuje, no to wiem, że następnego dnia mogę to, nie wiem, nadrobić, wyrównać.
A robisz sobie takie podsumowania?
robię sobie wieczorem. Oczywiście mam jakieś takie postanowienia i miałam kiedyś taką pracę domową i robiłam rano, wstawałam rano i zapisywałam sobie to, w jaki sposób bym chciała, żeby wyglądał mój dzień. I to też było takie trochę porządkujące rzeczywistość i trochę dyscyplinowało.
I udawało ci się?
Czasem tak, czasem nie.
Ale co potem pod koniec dnia patrzyłaś na to, co sobie zapisałaś, tak? I
tak,
wracałaś
tak,
do tego
tak,
jeszcze?
Tak, zapisywałam sobie, ja robiłam sobie po prostu takie notatki.
Tak.
A z drugiej strony też pomagało na przykład takie zapisywanie tego, co udało się zrobić, ale też za co jestem wdzięczna.
Dokładnie.
Czyli takie budowanie też wdzięczności, tego, że jest taki nawet chyba taki sposób, taki słoiczek wdzięczności, że zbierasz sobie po prostu karteczki, nawet jeśli to jest jedna rzecz. Są też takie metody, no właśnie, co ja zrobiłam dla świata, dla innych, co dostałam.
Tak.
I najczęściej w takim podsumowaniu okazuje się, że więcej dostaję niż daję. Więc znowu, wracając do równowagi, do harmonii, też to wszystko robimy po coś, jakby i jogę, i te wszystkie praktyki. Czym rozwijamy siebie, dbamy o siebie, ale robimy to jakby nie tylko dla siebie, ale po to, żeby, nie wiem, być lepszymi ludźmi, ale też być lepszymi ludźmi w relacji z innymi ludźmi. Że to nam też powinno tak przyświecać, że robimy to właśnie nie tylko dla siebie, ale też po to, żeby innym ludziom z nami się lepiej żyło.
Pięknie.
Tak myślę, że to działa.
Bardzo dziękuję za cudowny wywiad, pełen inspiracji. Ja na pewno Shiatsu i na pewno Kyudo.
Bardzo dziękuję.
Jedno przyjdę wypróbować na sobie, a drugie przyjdę popatrzeć.
Zapraszam.
Jestem przekonana, że osoby, które Cię słuchały, też zostały zainspirowane. Także
zapraszam.
Dziękuję.
Bardzo jesteśmy otwarci i dostępni, więc...
A jeszcze tylko na koniec powiedz, gdzie Cię można znaleźć?
Najlepiej mnie znaleźć przez stronę zensitive.pl i myślę, że na Facebooku, na Instagramie też.
A na Instagramie jesteś zensitive?
Też jest zensitive. Zensitive Yoga Shiatsu.
Yoga Shiatsu, dokładnie.
Zensitive Yoga Shiatsu.
Dobrze. To dziękuję jeszcze raz.
Bardzo dziękuję, Kasia. Dzięki.